Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy właśnie teraz kolejny odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat, jedynej audycji w polskim internecie poświęconej w całości świadomemu śnieniu i snom w ogóle. Przy mikrofonie Marek Synkiewelius, a dzisiaj po drugiej stronie wyjątkowo naszego kabla telefonicznego są aeronauci Kamil oraz Robert. Witajcie panowie.
Dobry.
Dzisiejszy odcinek audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat poświęcony będzie w całości postrzeganiu świadomego śnienia w judaizmie. Krótko mówiąc, będziemy dociekać, czy świadome śnienie w judaizmie jest uznawane za koszerne. Ale oczywiście będzie można również zadawać pytania i komentować ogólnie na tematy związane ze świadomym śnieniem. Pojawiło się tu już przed audycją kilka pytań na naszym czacie na YouTube. Będzie można oczywiście dzwonić. Nasze numery telefonów to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Numer komórkowy 530-620-493, 530-620-493, Skype radio.paranormalium.pl. Czekamy także na wasze pytania i komentarze na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na naszym czacie na transmisji na YouTube. Oczywiście można nas również znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Oneironautów, na grupach tematycznych Radia Paranormalium i Czytelników Niestanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl. Kamilu, oddaję ci głos.
Samo pytanie, czy świadome śnienie jest koszerne? No nie jest do końca w sumie łatwe do jakby tutaj nie jest odpowiedzieć jednoznacznej odpowiedzi, bo sam judaizm nie udziela tej jednoznacznej odpowiedzi. Zresztą jest wiele nurtów judaizmu. Jest taki bardziej koszerny, bardziej ortodoksyjny, jest również bardziej taki mistyczny i kabalistyczny. Dlatego te interpretacje mogą się różnić, żeby wyjaśnić, czy spróbować może wyjaśnić istotę tego zjawiska w kulturze tutaj judaizmu, no trzeba sięgnąć jednak do źródeł, czyli do pism pochodzących powiedzmy 8, 6 wieku przed naszą erą. Nie mam tutaj na myśli tylko Starego Testamentu, chociaż na pewno jest jakiś punkt wyjścia, ale również pisma apokryficzne, czyli te, które oficjalnie nie zostały włączone do kanonu żydowskiego, który też różni się nieco od kanonu Starego Testamentu uznawanego przez chrześcijan. Niemniej samo określenie, samo pojęcie snów pojawia się w Starym Testamencie ponad 70 razy, także myślę, że tutaj widać wyraźną tendencję, że jednak ta cywilizacja, Izraelici jednak przykuwali znacznie większą uwagę do snów samych niż potem wcześniej chrześcijanie. W Nowym Testamencie samo określenie sen pada tylko 4 razy. Także jest to kolosalna dysproporcja. Myślę, że tutaj jednak judaizm był chyba pod silnym wpływem wierzeń zarówno babilońskich, jak i egipskich, które również przykuwały dużą uwagę do świata snów. No i co tutaj mamy w Starym Testamencie? Tych jakby odniesień do snów, które możemy interpretować jako świadome sny, jest to prawda niewiele, ale zdarzają się i takie. Na przykład tutaj Mądrości Syracha, jedna z ksiąg starotestamentowych, mówi: mąż głupi miewa czcze i zwodnicze nadzieje, że marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto życie opiera na marzeniach sennych. Marzenia senne podobne są do obrazu w zwierciadle, naprzeciw oblicza, odbicie oblicza. Uśmierstwo, przypowiedzmy z osób tak, marzenia senne są bez wartości, jak urojenia. Marzenia senne bardzo wielu w błąd prowadziły, którzy zawierzywszy im upadli. Także jest to taki jakby tutaj przestroga, głos powiedzmy potem podnoszony przez ortodoksyjnych Żydów, chociaż Talmud nie zawiera żadnych jakby oznaczeń, żadnych tutaj wytycznych odnośnie samego wyśnienia, samej praktyki snów. Podobnie zresztą jak u chrześcijan na przykład katechizm, również tam nie pada żadne słowo sen, mimo że przecież zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi przykuwają do tych snów sporą uwagę, bo jednak większość tych proroctw w tych religiach zostaje objawiona w trakcie snu. Nic zresztą dziwnego, bo moim zdaniem te sny, w których pojawia się śniącemu pojawia się Bóg, no są to jednak one mają, te sny mają charakter świadomy, ponieważ postać, bohater, którym śni, któremu śni się, że jakaś istota, powiedzmy boska, kontaktuje się z nim i wypowiada mu jakieś proroctwo, no jednak on może z nim jakby wejść w dialog, zadawać pytania, żeby rozwiać swoje wątpliwości. Raczej trudno o takie, o taką, powiedzmy tutaj, rozbudzoną świadomość w tych snach normalnych, nieświadomych. To, co ciekawe, Biblia w sumie mówi tutaj jeszcze o innych takich przypadkach, może nie związanych z samymi snami świadomymi, ale z snami, które odgrywają ogromną rolę i które mają charakter bardziej, powiedzmy, profetyczny, czyli taki, w którym objawia się prawda o przyszłości. Natomiast są również te apokryfy, o których wspominałem wcześniej. Najsłynniejsze apokryfy są odnalezione w XVIII wieku rękopisy z Qumran i na Khamadi. Były to zwoje datowane mniej więcej na VI wiek przed naszą erą, ale niektóre ich fragmenty mogą być znacznie starsze. Istnieje również teoria, że twórcy pięcioksiągu mojżeszowego, między innymi Księgi Rodzaju, która jest uważana za najstarszą księgę Starego Testamentu, wzorowali się i znali już te pisma znalezione w Qumran i na Khamadi. Oczywiście to, nie brakuje i takich, którzy uważają, że jest to jakaś, powiedzmy, fikcja gnostyków, jakaś powiedzmy tutaj ściema, mówiąc kolokwialnie, czy jakby reinterpretacja gnostyków żyjących gdzieś na przełomie II i III wieku naszej ery. Niemniej jednak te teksty dają do myślenia w kontekście świadomych snów. Taka najbardziej chyba popularna, najbardziej popularny z tych apokryfów, który podejmuje tę tematykę, jest kiepska księga Henocha. I tutaj bardzo wyraźnie bohaterem tej, czy nawet autorem, domniemanym autorem tej księgi jest Henoch, potomek Seta, postać tajemnica biblijna. Wspomina o nim Księga Rodzaju, Księga Hebrajska, Mądrość Syracha. W islamie jest również czytany jako prorok. Co ciekawe, no jest to jedyna postać w Starym Testamencie obok proroka Eliasza, który przedostał się za życia do nieba. Jak on sam to ujmuje potem w jednej właśnie z ciąg, do której zaraz przejdziemy, bo gdzieś czytałem właściwie, że tam chyba no Żydzi uważają, że żył w wielkiej przyjaźni z Bogiem, dlatego Bóg nagrodę, jak to powiedzmy tutaj, umożliwił mu przedostanie się do nieba, w niebowzięcie, czy na niebowstąpienie tak zwane. A natomiast tutaj to, co bardzo ciekawe, Henoch pisze, że on został porwany, został uprowadzony przez Boga, został porwany za życia do nieba. I co tutaj jest takiego najciekawszego w tym wszystkim? No, być może tym się wątki paranormalne, powiedzmy takie tutaj z pogranicza paranormalnych, jakichś archeologicznych dziwnych odkryć. Na pewno ta księga będzie znana, ponieważ porusza między innymi wątek tak zwanych synów bożych, którzy pojawiają się nawet w Księdze Rodzaju, w oddziale Księgi Rodzaju. To jest tylko krótki fragment. Księgi Rodzaju, mówimy o Starym Testamencie teraz. Cytuję szósty rozdział. A kiedy ludzie zaczęli się rozmnażać na ziemi i rodziły im się córki, ujrzeli synowie Boże, że córki ludzkie są piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Potem jest jakiś tam fragment o Bogu i dalej czytamy. A po tych czasach również i potem, gdy synowie Boże obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są owi giganci, którzy z dawien dawna budzili postrach w tamtych czasach. No i dalej już przechodzimy do opowieści o potopie, także nawet Pismo Święte daje tutaj wskazówkę, że synowie Boży, domniemani aniołowie, prawdopodobnie wstępowali według Pisma Świętego na ziemię, burzyli fizycznie z ludzkimi kobietami i rodziły się, powiedzmy, jakaś nowa rasa tych gigantów, tak zwani Nefil. Zresztą było kilka takich dziwnych, tajemniczych odkryć archeologicznych, w których znajdowano olbrzymie kości ludzi, którzy, powiedzmy, których los wskazywał na jakby te jakieś nadludzkie właściwości. Natomiast to na przykład ta opowieść o Dawidzie i Goliacie. Goliat podobno prawdopodobnie był jednym z owych tych olbrzymów zwodzonych przez aniołów. Natomiast nie jest to jakby jedyna księga, jedyna prawda, którą objawia ta księga Henocha. Ciekawe, ta księga w sumie jako, tak jak mówię, jedna z najstarszych była początkowo przyjmowana z szacunkiem przez pierwszych chrześcijan, była jakby tutaj wskazówką wytyczną. Natomiast z nieznanych przyczyn nie dostała się później w ramach kanonu, nie przedostała się tutaj do kanonu Pisma Świętego. Być może właśnie przez ten kontrowersyjny fragment, który potem rozwija, bo to mówi Księga Henocha o tym szóstym rozdziale Księgi Rodzaju. I kiedy w nie weszli, zbezcześcili siebie. Nauczyli je rzucać zaklęcia i uroki, a one zaszły w ciążę i zrodziły gigantów, których wzrost był ogromny, 3000 łokci. Także no, ten wątek jednak jest podejmowany dalej. Dlaczego mówię akurat o tej historii w kontekście sielonego śnienia? Dlatego, że Henoch sam przyznawał się w trakcie tych, jakby na kartach tej księgi, że on podróżował po innych światach. W trakcie snów właśnie, jedna z ksiąg zatytułowana jest czwarta księga tej całej wielkiej księgi Henocha, zatytułowana jest Księga Snów. Bo cała księga ma 5 tomów, także jest to bardzo ciężkie, żeby ktokolwiek mógł to teraz przeczytać. To jest 108 rozdziałów, napisana jest w języku etiopskim. Ciekawe, prawosławny kościół etiopski przyjął tę księgę do kanonu i uważają ją za księgę świętą i objawioną, w której znajduje się depozyt wiary. Tutaj jest 5 tomów, 108 rozdziałów napisane w tym języku etiopskim, natomiast są już dalej została jeszcze starożytność, została przetłumaczona na język grecki i aramejski częściowo, a następnie z greckiego w końcu na języki nowożytne, także stąd wiemy, co tam się mniej więcej w tej księdze dzieje, jaka jest fabuła. Henoch mówi też, że w trakcie snu kontaktował się z tajemniczymi postaciami, których, powiedzmy, współcześni utożsamiają z aniołami, chociaż nie jest to powiedziane wprost, że to są aniołowie, bo Henoch mówi tutaj o czuwających, strażnikach, opiekunach, że jest 200 podobno strażników, którym Bóg powierzył misję, żeby się nimi tutaj opiekowali i pilnowali tego ziemskiego porządku. Kontynuując ten wątek, tutaj zanotowałem, że w Księdze Snów nazywani są uczuwającymi z greckiego egregoroi, staroterkiew na słowiańskim, w pierwszym języku Słowian, Vigori. Także to są te tajemnice, o których mówił Henoch. Oczywiście tych uwag, jego przygód cennych jest o wiele więcej. On w końcu podróżuje przez niebo, piekło, różne piekło, a właściwie można powiedzieć, że różne wymiary, spotyka różne istoty, spotyka Boga. No jest takim pierwszym, jakby można powiedzieć, kosmonautą, ponieważ porusza się po całym kosmosie, poza czasem i przestrzenią. Te opisy są naprawdę fascynujące. Zachęcam do studiowania. Jest już kilka publikacji omawiających w ogóle opracowań, które omawiają całą tutaj księgę Henocha, mogę później podesłać jakieś linki, jeżeli byliby zainteresowani. Także no, dostęp do tego źródła jest. Można tutaj co nieco poczytać i poszerzyć swoją wiedzę. I właśnie takie księgi stanowią potem punkt wyjścia do innych rozważań judaizmowych, taki, powiedzmy, tutaj nurt bardziej mistyczny, kabalistyczny. On jednak podejmuje te wątki. Zresztą w samej kabale widać też, powiedzmy, takie przenikanie się wątków szamańskich, szamanistycznych, pogańskich w judaizmie. To jest na przykład figura Mojżesza z dziwnymi byczymi rogami. Jakieś dziwne właśnie wizerunki, które były odkrywane przez archeologów. to tyle właściwie, jeżeli chodzi o ten, o tę część, tyle tutaj, co tyle, powiedzmy, mogę powiedzieć. Ja na chwilę znikam, na jakieś tutaj 5 minut. Jeżeli, Marku, mógłbyś powiedzieć, czy przypomnieć sposób, w jaki mogą się z nami kontaktować słuchacze, to byłbym wdzięczny, zachęcamy wszystkich do kontaktu.
Oczywiście zachęcamy do kontaktowania się z Radiem Paranormalium. Audycja Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat jest realizowana w całości na żywo. Od jakiegoś czasu mamy aż dwa numery telefonów, jeden stacjonarny i jeden komórkowy. Nasz stacjonarny to 32 746 0008, 32 746 0008. Numer komórkowy 530 620 493, 530 620 493, Skype radio.paranormalium.pl. Można także pisać na naszych czatach na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy również dostępni na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i Ruchu Neuronautycznego, na grupach tematycznych Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Oczywiście pytać można zarówno w temacie przewodnim dzisiejszej audycji, jak i ogólnie o tematykę świadomych snów.
Kontynuuję tutaj mój powiedzmy mini wykład poświęcony świadomym uśnieniu w kulturze w kręgu judaistycznym, czy no około judaistycznym, bo jednak chciałbym też powiedzieć parę słów o kabale. Jest to nurt, powiedzmy tutaj, bardziej taki mistyczny. Każda religia zresztą ma taki swój własny nurt, którym bardziej skupia się na tych doznaniach takich pozazmysłowych, pozaracjonalnych, ale również jakby rozwija indywidualne podejście, rytuały takie bardziej osobiste, intymne. No, chrześcijańscy jest to mistycyzm w islamie, jest to sufi. No tutaj mamy tę kabałę, która właściwie jest też taką wiedzą tajemną, nie przeznaczoną, powiedzmy, do takich bardziej tutaj zaawansowanych. W każdym razie, co mówi ta kabała o samej rzeczywistości, bo to ciekawe, ten nurt ma ciekawą kosmologię. W każdej religii, pisze współczesny kabalista Zev Ben Shimon Halevi, był rok 1976. Są zawsze dwa aspekty, widzialny i ukryty. Widzialne manifestuje się jako rytuał, święte księgi i służba. I to mamy w każdej religii, co jest wysuwane, powiedzmy, na pierwszy plan. Ukryte niesie światło, które powinno te formy rozświetlać. W judaizmie ukryte nauki to kabała. Według kabalistów te wszystkie praktyki, które zostają czyli podejmowane, biorą początek od aniołów, czyli jednak jakby zakłada się, że te anioły pośredniczą między Bogiem a ludźmi i to oni nauczają ludzi tutaj właściwie nie tylko wiedzy tej dotyczącej religii, ale również wiedzy takiej, którą opanowała ludzkość na przestrzeni wieków, jak chociażby kowalstwo, czy górnictwo, rolnictwo i inne te jakby przełomowe odkrycia, postępy cywilizacyjne. Wszystkie wielkie postacie czasów biblijnych, Abrahama czy Dawida, starotestamentowych proroków, wszystkie mistyczne grupy, które pojawiają się na przestrzeni tej religii, kabaliści uznają za zwiastunów tradycji kabalistycznej. Co ciekawe, nawet to może nie jest takie typowe dla kabalistów, ten wspomniany przeze mnie Joshua Ben Halevi wspomina o Jezusie, ponieważ według niego również Joshua Ben Miriam był tutaj takim orędownikiem kabały. Są również takie nurty żydowskie, które uznają Mesjasza i jakby wyrzucają tutaj na nurt również jego postać. Niektórzy uważają go za anioła, niektórzy uważają go za proroka. Także sam judaizm jest również podzielony i niejednoznaczny. Oni również mają odmienne podejście do niektórych spraw. w tym również do tego, co potem zostanie podejmowane przez chrześcijaństwo. Kabala w sumie ujawniła się dopiero gdzieś w średniowiecznej Europie. Przewijała się równolegle z tym nurtem oficjalnym judaizmu i zakłada tutaj wielopoziomową rzeczywistość, w której każdy poziom stanowi sam sobie kompletny świat. Te plany uporządkowane są hierarchicznie, wyższa część każdego z nich koresponduje z niższym aspektem tego, który jest powyżej. Czyli po prostu przenikają się do siebie wyższego na niższy. Najwyższą sferę stanowi Metatron, naczelny archanioł, który uczy ludzkie istoty. Każdy poziom uosabia stan świadomości i większość ludzi egzystuje na poziomach najniższych, mentalnym, roślinnym i zwierzęcym. W widzeniu kabalistów zwykły człowiek jest niedoskonały, ograniczony do niższych planów. Jego życie jest mechaniczne, hamują go rytmy ciała oraz inne reakcje i strzeżenia. Szuka przyjemności na ślepo i na ślepo unika bólu. Może być krótkotrwałe wizje wyższych możliwości, nie ma jednak żadnego pragnienia, aby wyjść na wyższy poziom świadomości. Także no widać tutaj już tutaj takie podobieństwo do religii cywilizacji tutaj indyjskiej, ponieważ jednak no, tutaj najwyższą wartością jest poznanie i jakby próba wejścia na ten wyższy poziom świadomości. Jest tutaj jakby wysuwano na plan pierwszy i myślę, że to kabała zawdzięcza gnostykom, którzy właściwie dłubali trochę w tej religii wczesnochrześcijańskiej i ponieważ mieszkali na Bliskim Wschodzie, kiedy chrześcijaństwo docierało do tych rubieży, dalekich rubieży wschodniego cesarstwa, no jednak siłą rzeczy musiało się tam zetrzeć z innymi wierzeniami, jeszcze o wiele, wiele starszymi od samego judaizmu, starszymi od samego Mojżesza, potem jednego z reformatorów tej, no tej religii abrahamowej. No taką religią, silną religią, która przetrwała zresztą do dzisiejszych czasów, chociaż może niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że jest tak popularna i pozornie może być zepchnięta na jakiś starszy plan, no to jest religia, religia zoroastryzmu, czyli religia starożytnych Persów, która istniała jeszcze przed islamem. I ona zakłada tutaj taką tezę, że świat konstruowany jest przez doskonałego Boga, świat, który my znamy, w którym my funkcjonujemy, ten nasz świat rzeczywisty został stworzony przez Demiurga, czyli złe bóstwo, które właściwie nie jest przychylne człowiekowi. I człowiek właściwie cały czas boryka się z tą wrogością tego bóstwa, złego Demiurga, który według rdzennych tych Zaratustrian jednak utożsamiany jest z Bogiem, starotestamentowym Bogiem Jah. Zaratustrianie uważają zresztą, że Bóg z Nowego Testamentu, a Bóg ze Starego Testamentu są w ogóle dwa inne bóstwa, nie są ze sobą tożsame. Wierzą, że istnieje jakiś doskonały Bóg, ale jest ponad naszym światem i ponad tym światem astralnym. Jest w ogóle w innej rzeczywistości i nie ingeruje w nasz świat tutaj materialny, ale człowiek ma szansę, żeby się do niego dostać, ponieważ jakby w każdym człowieku jest cząstka tego doskonałego Boga, który jest ponad nami i ponad tym planem, gdzie istnieje Demiurg, czyli Bóg, który stworzył świat. No i to tak pokrótce, w dużym skrócie, to jest ta filozofia zaratustrianizmu. Natomiast ta religia została z czasem zreformowana przez Maniego. Mani był takim kapłanem zaratustriańskim, który dodał do siebie tam 3 grosze do tej religii. No i Mani z czasem natknął się na wczesnych chrześcijan zainspirowanych postacią Chrystusa i wierzących w dawne, powiedzmy, tutaj pisma Żydów. I podejmują oni ten wątek, że dwie religie się ścierają w pewnym momencie. I powstaje pewna synteza, powstają ruchy gnostyków, które wędrują sobie przez powiedzmy tutaj tereny Azji Mniejszej, Bałkany, powstaje taka tajemnicza sekta Paulicjan. Z czasem ta sekta przedostaje się, no, byli jeszcze po drodze Bogomili, było tych ruchów naprawdę dużo. I z czasem dostają się oni na południe Francji, w średniowieczu są już znani jako Katarowie, jako Katarzy. Tutaj właściwie ten ich trop się potem urywa, bo no, Katarzy zostają wymordowani, ale oczywiście zostawiają po sobie jakąś spuściznę, zostawiają jakieś swoje również pisma i skarby, i ten wątek potem jest podejmowany w Europie przez między innymi zakon różnokrzyżowców, ale to już dygresja, nie chciałbym kontynuować tego wątku, ponieważ zbaczamy trochę z głównego tematu. Natomiast no, warto zdawać sobie sprawę z tego, że i taka jest moja w sumie tutaj teoria, którą ja bardzo silnie jakby tutaj staram się wyznaczać, że wszystkie religie mają wspólne źródło. Musiała istnieć jakaś taka prareligia wspólna dla wszystkich, dla całej ludzkości, być może religia, która jest jakby prawdziwa. Także te wszystkie mity czy wierzenia w chrześcijaństwie czy w judaizmie mogą być jakby tutaj echem tych dawnych wierzeń i nic innego, że właściwie czy w religii hinduistycznej, czy w religii judaistycznej te wątki są tożsame, bardzo często pojawiają się te wspólne wątki i to nie jest nic nadzwyczajnego. Te wszystkie opowieści mają wspólne źródło, między innymi właśnie czy o potopie, czy właśnie tym kataklizmie, czy również o no, wierze w to, że istnieje lepszy świat, do którego warto jakby się dostać i warto stłumić swoje tutaj ego, czy taki racjonalny umysł, a rozwijać tą duchowość i praktykować silniej tutaj swoje takie wnętrze. To jest podstawa, która w każdej religii ma jakiś taki swój, powiedzmy, która w każdej religii podejmuje jakiś wątek i myślę, że warto zdawać sobie z tego świadomość. Wracając do tego tematu kabalistów, człowiek, tak jak mówiłem, jest ograniczony w pewien sposób do tych stanów niższych. Jego życie jest mechaniczne, hamują go rytmy ciała oraz codzienne reakcje i spostrzeżenia. Szuka przyjemności na ślepo i na ślepo unika bólu. Kabała usiłuje przebudzić praktykanta na jego własne ograniczenie i nauczyć go, aby wchodził w stan świadomości, który dostroi się do świadomości wyższej, gdzie nie będzie dłużej niewolnikiem swojego ciała i jego uwarunkowań. Czyli tu jest właściwie taki pierwszy pozytywny wydźwięk, pozytywne odniesienie się znawców judaizmu do wszystkich tych praktyk, które nurt ten mainstreamowy, judaistyczny by potępił, albo by przynajmniej, tak jak zaobserwowałem, jednak podszedł z dużą dozą ostrożności, ponieważ nie wiem właściwie, z czym to się je. Tak najbezpieczniejsza odpowiedź rabinów zazwyczaj jest taka sama, że świadomy ten to, czy jest dobry, czy zły, właściwie zależy od tego, co dany śniący w nim robi, w nim wyczynia. I to jest to samo właściwie podejście, które... Tak, no, taką konkluzję można wyciągnąć, że zarówno współczesny islam, jak i chrześcijaństwo, mówię tutaj o tym głównym nurcie, jak i judaizm, warunkuje to, czy świadomość nie jest dobre, czy złe moralnie, od tego, co dana osoba w tym nas robi, zachowując swoją świadomość. Czy robi coś, powiedzmy, grzesznego, co w świecie realnym jest uważane za grzeszne i w jakim stopniu tutaj zależy to typowo od niej, a w jakim stopniu od jej nieświadomości.
Właśnie czytam tutaj teraz poza anteną taki artykuł, właściwie odpowiedź na pytanie, czy świadomy sen jest koszerny, czy można świadomie śnić. Odpowiedź udzielona przez rabiego Reirmiahu Ulmana. Oczywiście tutaj to, co powiedziałeś, Kamilu, właściwie rabin stwierdza, że to, co jeżeli robimy w świadomym śnie, to co nie byłoby w rzeczywistości, w rzeczywistym świecie jakby karalne, to wtedy jak najbardziej takie świadome śnienie jest koszerne. Natomiast jeżeli robimy coś, za co zostanibyśmy ukarani, to wówczas jest to zakazane. No i też bardzo dużo tutaj według tego rabina, według rabina Ulmana, zależy od tego, jak bardzo ukaralibyśmy siebie samych za popełnienie takich czy innych czynów.
Mhm. No tak, taka surowa jakby tutaj samoocena. To rzeczywiście, właściwie tutaj ten tekst mógłby zamknąć całą dyskusję, ale no jednak szkoda byłoby tego wątku nie rozwijać, tego kabalistycznego, bo moim zdaniem jakoś najbardziej nam wpasowuje się w ten klimat, tajemniczy klimat tutaj świadomego śnienia jako elementu takich zjawisk paranormalnych.
No jeżeli już jesteśmy przy zjawiskach paranormalnych, to tutaj rabin Ullman czyni również takie spostrzeżenie, że główna różnica między współczesnym postrzeganiem świadomego śnienia a postrzeganiem tego typu snów w judaizmie polega na tym, że świadome śnienie, takie współcześnie rozumiane, składa się w zasadzie w całości z samodzielnie zaindukowanego oraz samodzielnie zaindukowanych oraz samodzielnie sterowanych produktów imaginacji, podczas gdy żydowskie mistyczne techniki oraz doświadczenia włączają m.in. przyzywanie boskich imion, imion aniołów, po to, aby przyszli i przenieśli jakby śniącego w ten właściwy świat, aby pokierowali tym świadomym snem zgodnie jakby z naukami żydowskimi. I jak już tutaj jesteśmy przy zjawiskach paranormalnych, to tutaj rabin oczywiście zahacza o magię. Spróbuję przetłumaczyć w locie ten artykuł, ten fragment artykułu. Warto zauważyć, że nasze źródła również opisują podobne doświadczenia, które są indukowane poprzez nieczyste techniki, m.in. magię, paranie się czarami, demony oraz inne elementy ciemnej strony. Oczywiście nawet samo to użycie tych metod jest zabronione oraz karalne, bez względu na to, jaką treść ma to doświadczenie senne, które one wywołują, ponieważ samo ich już one same w sobie mają związki z ciemną stroną.
No, tak jak mówiłem, myślę, że to wynika z takiego podejścia bardzo ostrożnego, zbyt ostrożnego, bo chyba zakłada tutaj się jednak, że warto dmuchać na zimne. To są sprawy, których jakby może, którzy boją się ruszać, bo wszystkie takie zjawiska traktują jako wstęp do okultyzmu. Dlatego właściwie tutaj no, ta postawa jest krytyczna, a myślę, że przede wszystkim wynika jednak z niewiedzy. No, być może nie mówię, że tutaj ja roszczę sobie jakieś prawo do tego, że posiadam tę wiedzę i że ja wiem wszystko najlepiej, ale no jednak jest to takie podejście bardzo zachowawcze. Też no, brak tutaj jakiegoś logicznego uzasadnienia, po prostu lepiej nie, bo można sobie napytać wiedzy, natomiast nie jest to, myślę, satysfakcjonująca i taka wyczerpująca odpowiedź. Jednak myślę, że to jest, że lepiej jest ryzykować i samodzielnie szukać jakby odpowiedzi. Zwłaszcza, że no jak praktyka pokazuje jednak sny, same w sobie, jeszcze nie słyszałem o takim przypadku, nie wiem, być może ktoś mnie uświadomi, ale nie słyszałem jeszcze o takim przypadku, żeby świadomie zaszkodziło komuś śmiertelnie. Natomiast chciałbym jeszcze dokończyć ten wątek, który zacząłem odnośnie kabały, bo znalazłem taką fascynującą stronę, co ciekawe. Strona dotyczy buddyzmu, dotyczy właściwie Zen. Nazywa się zenforest.wordpress.pl i co dziwne, takie dosyć no, niespotykane na stronie Zen jest właśnie ten artykuł o kabale, który dzisiaj po południu sobie czytałem i mnie strasznie wciągnął. On jest bardzo długi. Ja tak wybiórczo staram się do tego jakby przybliżyć. Nie wszystko rozumiem, bo nie jest to jakaś moja specjalność, ale postaram się co nieco jeszcze powiedzieć, co tutaj przeczytałem, bo fajnie to się zazębia zarówno z buddyzmem, jak i powiedzmy nawet z tym chyba o tym pisał Castaneda. To jest niesamowite, ale to się jakby tutaj no, znajduje jakiś wspólny mianownik. Kabała usiłuje przebudzić praktykanta na jego własne ograniczenie, nauczyć, aby wchodził w stan świadomości, na którym dostroi się do świadomości wyższej i nie będzie już dłużej niewolnikiem swojego ciała i jego uwarunkowań. Aby stać się wolnym, kandydat musi najpierw rozczarować się mechanicznymi grami życia. Następnie buduje on podstawę dla wejścia w wyższą świadomość, wewnętrzny raj. Właśnie takie, jak mówi Halewi, jest alegoryczne znaczenie egipskiej niewoli Exodusu. Niewolnicza praca ograniczonego ego, oczyszczenie poszukiwacza na pustyni oraz jego wejście do krainy mlekiem i miodem płynącej. No, ja przyznaję rację, że chyba bardzo wielu jest takich powiedzmy poszukiwaczy czy praktykantów świadomego śnienia. Wielu z nich to ludzie, którzy doświadczyli jakiegoś rozczarowania takim dotychczasowym światem, albo może nie są spełnieni w tym życiu realnym, może ich spełnienia nie są po prostu możliwe do zaspokojenia w świecie realnym, dlatego można to próbują to osiągnąć tak wcześnie, albo po prostu nie mają nic do stracenia i chcą się tutaj wyzwolić. Taki, no, pomijam ten aspekt rozrywkowy, bo niektórzy chcą się po prostu zabawić, szaleć, ale są też tacy, którzy właściwie no, z takiej desperacji jakby dociekają do tego stanu, który czasami, jak się okazuje, może ich uwolnić. Właśnie tutaj, tak jak pisze ten radny, że to jest bardzo podobnie do tego eksodusu Żydów z miejsca, gdzie w sumie no, mieli źle, ale wiedzieli o tym świecie, w którym żyją właściwie wszystko i wydawało im to jakieś bezpieczeństwo tej niewoli. Natomiast eksodus to była wyprawa w nieznane, coś, co obiecano i co miało być, powiedzmy, dla nich dobre i cudowne i dać im jakiś tutaj dobrobyt, ale no, ale wymagało jednak zawarcia i poszukiwania. Aby spełnić to zadanie, kabalista musi sterować pracę nie sobie, swojego zwykłego umysłu, też ego. Pozwoli mu to spojrzeć poprzez własne słabości i okłamywanie samego siebie i wnieść do świadomości siły nieświadome, które ukształtują jego myśli i działania. Aby tego dokonać, musi on najpierw dosięgnąć poziomu świadomości zwanego Tiferet, stanu czystości, który jest świadkiem czy też obserwatorem Jezo. Z tego stanu podwyższonej samoświadomości pochodzi to, co postrzegane jest czasami jako anioł stróż, który z łatwością i sprawą przeprowadza człowieka przez trudne sytuacje. Tiferet jest poza zwykłym umysłem odnoszącym się do codziennych spraw. Tu ego zostaje przekroczone. Jest to królestwo ducha, most pomiędzy człowiekiem i tym, co boskie, brama raju, dusza. W stanie jego rządzi więc ego. Ktoś, kiedy dominuje Tiferet, pojawia się wyższy stan, w którym spogląda się na siebie z góry. W codziennym życiu człowieka ten stan przebudzonej świadomości jest zazwyczaj postrzegany w przelocie, jedynie przez chwilę. Kabalista usiłuje osiągnąć stan trwałego wchodzenia w poziom i wznoszenia się na poziomy jeszcze wyższe. Specyfika praktyki kabalisty, co umożliwia osiąganie wyższych stanów, jest zmienna w zależności od szkoły, chociaż jej podstawa jest stała. Kiedy aspirant kontaktuje się z magidem, nauczycielem, zaczyna się jego prawdziwa praktyka. Magid nakłania go do szczerej samoobserwacji, używając życia studenta jako materiału do nauczania. Istnieje wiele systemów, które pomagają poszukującemu w poznawaniu siebie. Jednym z nich jest zawiła numerologia, która przemienia hebrajskie litery i słowa w słowy kodowe interpretacjami. To jest bardzo popularny taki nurt kabały, chyba najbardziej się wysuwa jakby na czoło. Każdy chyba kojarzy właściwie ten motyw. Nie wiem, czy jeżeli ktoś z was oglądał film na przykład, tam są tacy nawiedzeni kabaliści, którzy właściwie chcą poznać tajemnice tej liczby i wierzą tego matematyka. Ale też no, samo pismo mówi, że i apokryfy o tym wspominają, że gdybyśmy znali wszystkie 72 imiona Boga, moglibyśmy urodzić się w powietrzu i właściwie bylibyśmy tacy jak on. Także i próbują jakby tutaj rozszyfrować te imiona w tych wszystkich właściwie systemach liczbowych tam zakodowanych gdzieś w rytmiki. Bardzo rozpowszechnionym systemem kabalistycznym jest drzewo życia, mapa hierarchii i cech wielu planów, które oddziałują wzajemnie w świecie i w człowieku. Drzewo służy jako forma, poprzez którą aspirant postrzega swoją własną naturę i klucz do otwarcia ukrytych wymiarów kierujących jego życiem. Zwykłe umysłowe zrozumienie drzewa może się dokonać jedynie poprzez jego ego. Nieważne jednak, jak poszukujący pełnie zawiłości drzewa, jego studia będą niczym, jeżeli zaniedba on swój duchowy rozwój. Warunkiem wstępnym jest szkolenie woli, zdolności niezachwianej uwagi. Dlatego też kabalista zwraca się w stronę medytacji. Jak pisze Halewi, przygotowanie oznacza zdolność do otrzymywania i przekazywania. Stopień przejmowania określa jakość wiedzy. Wymiana jest precyzyjna i zależy od świadomej uwagi w złożonej sytuacji. Gdzie jest uwaga, tam jest moc. Instrukcje dla medytacji są częścią tajemnego nauczania kabalistów i poza pewnymi regułami nie udostępniono ich ogółowi. No i właśnie to jest ten taki jakby haczyk w tej kabale, że jednak mimo wszystko oni się tam tą wiedzą nie chwalą. Jednak ona jest bardzo taka elitarna i dostępna dla wąskiego grona. Każdy uczeń poznaje wiedzę z ust swojego magida. Medytacja w kabale jest zazwyczaj odgałęzieniem codziennych modlitw bożnego Żyda. Medytacyjna koncentracja pozwala kabaliści dotrzeć do głębin określonego przedmiotu, słowa w modlitwie czy aspektu drzewa, a także zatrzymać myśl, aby pozostawała skupiona w jednym punkcie, na przedmiocie. Czyste ognisko koncentracji nazywa się kawana i jest przylgnięciem myśli do przedmiotu. W jednym z rodzajów kawany medytujący z pełną uwagą koncentruje się na każdym słowie zwyczajowej modlitwy, aż jego umysł przekracza proste znaczenie słów, dzięki czemu może on ich użyć jako wehikułu, którym dostajemy się do wyższego stanu. Azier z Bierony, średniowieczny kabalista opisywał kawanę jako proces, w którym myśl rozprzestrzenia się i wnosi do swego źródła, zaś kiedy je osiąga, nie może już wnosić się dalej. W rezultacie takiego stanu słowa modlitwy są przemienione w pełne boskiego przepływu pochodzącego z nicości myśli. Zgodnie z kabalistyczną wiedzą, wejście w wewnętrzny raj kogoś, kto nie przygotował właściwej podstawy przez samo oczyszczenie, może być niebezpieczne. Talmud opowiada historię czterech rabinów, którzy weszli do raju. Jeden oszalał, drugi zmarł, trzeci stracił wiarę. Tylko ostatni rabin, Akiba, powrócił w pokoju. Wśród najbardziej szczegółowych opracowań kabalistycznej medytacji są pisma Abrahama Abu Lafii, które wskazują bezpieczny dostęp do wewnętrznego raju. Medytacja Abu Lafii łączy różne litery hebrajskiego alfabetu w koncentrowaniu się na świętych imionach Boga. Ta metoda jest zmienna od modlitwy. Aspirant poświęca się jej raczej w odosobnieniu niż w synagodze, w określonych godzinach i pod kierownictwem swojego magida. Halevi opisuje ścieżkę przebytą przez ucznia, który praktykuje taką medytację. Kiedy powtarza on imię Boga, kieruje swoją uwagę powyżej Jezus, ograniczonego umysłu, i Feret, świadomość poza ego. Oznacza to, że ogniskując się na imieniu, kieruje on swoją myśl daleko od wszelkich form tego świata. Jeśli jego wysiłki spotykają się z łaską Boga, jaźń nagle wniesie się poza Tiferet do ekstatycznego stanu nazywanego Daat, wiedza. Tu jego poczucie oddzielenia od Boga znika, chociaż dzieje się tak tylko przez chwilę. Jest on przepełniony wielką radością żydowską kabału i ogarnięty słodkim uniesieniem. Kiedy powracając, wyłoni się z tego stanu, znów stanie się świadomy wewnętrznego powtarzania imienia, które przekroczył do tej chwili w stanie, jaki adepci z kawalady mogliby nazwać zaną. Końcem ścieżki kabalisty jest Zewekut, dusza poszukującego trzyma się Boga. Kiedy kabalista stabilizuje swoją świadomość na tym poziomie, nie jest on tutaj zwykłym człowiekiem, ale człowiekiem nadnaturalnym, sadykiem, czyli świętym, który porzucił łańcuchy ego. Cechy człowieka, który osiągnął ten poziom, obejmują spokój, obojętność na pochwały i zarzuty, poczucie bycia z Bogiem i prorokowanie. Wola ego jest zatopiona w boskiej woli, tak więc działania adepta służą raczej Bogu niż ograniczonej jaźni. Nie musi on już dłużej studiować Tory, ponieważ sam stał się Torą. Pewien klasyczny komentator definiuje Zewekut jako stan umysłu, w którym stale pamiętasz Boga i Jego miłość, nie możesz oddawać od Niego swojej myśli. Tutaj jest dalsze takie, powiedzmy, tutaj religijne rozważania. No, oczywiście ta kabała później również znajduje jakieś tam swoje odniesienie w chrześcijaństwie. Jest taki jakby nurt chrześcijaństwa pewnego, zwany hezychazmem, który odnosi się do praktyk kabalistycznych i właściwie stąd wywodzą się wszyscy asceci chrześcijańscy, wszechchrześcijańscy, których praktyki medytacji i reguły życia były bardzo podobne do wierzeń ascetów kręgu hinduizmu czy buddyzmu. Także te wszystkie religie się gdzieś tam przenikają i te praktyki właściwie też mają wspólne źródła, o czym warto pamiętać. Zapożyczenia z wschodu są jakby tutaj takim sposobem na poszukiwanie, czy dla chrześcijan, czy dla Żydów to będzie poszukiwanie swojego Boga. Ale pamiętajmy, że na przykład buddyści też w jakiś sposób wierzą w Boga, ale wierzą, że każdy z nas właściwie jest Bogiem, tylko nie ma tej świadomości tego, że on jest Bogiem. Natomiast chrześcijanie, na przykład katolicy, głównie wierzą, że po śmierci spotkają się z Bogiem, tak? Czy jak to właściwie został ten rabin, że w jakimś stopniu się zjednoczył z Bogiem, że spłynął swoje ego. Czyli to jest takim głównym warunkiem buddyzmu, żeby właściwie tłumić swoje ego i wnieść się na wyższy poziom. Na przykład prawosławni uważają, że po śmierci wszystkie dusze jednoczą się fizycznie nawet z bóstwem. Są takie różne odłamy również i sekty nawet gnostyckie, które uważały, że Jahwe jest właściwie tylko takim pasożytem, który czyha na tych ludzi, który chce jakby wciągnąć w siebie, a z kolei oni chcą się połączyć z nim, zjednoczyć. To są takie różne wierzenia, ale właściwie są to aspekty tych samych spraw i tego samego poszukiwania, w którym trzeba rozumieć swoje ego i jakby przybliżyć się do tego wyższego poziomu. Także tyle, są takie bardziej wątki, powiedzmy, medytacyjne, ale to wszystko można sobie na spokojnie przełożyć do świadomego śnienia, ponieważ te formy poszukiwań są różne. Świadome śnienie, trzeba pamiętać, że jest też pewną formą medytacji, czy właśnie takich poszukiwań. To tyle, nie chciałbym tutaj się dalej rozwijać na tematy, które nie są już tak silnie związane z naszym głównym tematem. Może przejdźmy do tej drugiej części naszej audycji, do pytań. Pytanie zarówno na temat, jak i w ogóle na tematykę świadomego śnienia.
I właśnie pojawiło się takie pytanie od słuchacza Nosfera na naszym YouTubie, troszkę chyba związane jednak z tematem głównym. Kto lub co objawiało się prorokom we snach?
To dobre pytanie. Według nich był to Bóg. I tak właściwie oni żyli z tym przeświadczeniem, że to na pewno był Bóg, ale tak na dobrą sprawę zarówno chrześcijanie, jak i Żydzi, jak i muzułmanie, jak i Hindusi nie poznali do końca natury Boga. Żaden człowiek jeszcze nie poznał tej natury boskiej. Być może to, co z naszej perspektywy jest czymś boskim i nadnaturalnym, z perspektywy takiego wyższego planu jest już czymś zwykłym, zwyczajnym. Raczej nie stanowi jakiejś takiej zagadki. Być może jest to jakaś istota po prostu doskonała. Być może jest to Bóg jakiś doskonały, a być może jest to jakieś bóstwo mniejsze, pośrednie. Może tych bóstw jest więcej. Tak naprawdę nie znamy odpowiedzi, więc to bardzo trudne pytania. Być może to były jakieś anioły, albo wręcz przeciwnie, może to był jakiś demon, albo jakaś inna postać. Takiej odpowiedzi się nie udzielę, drogi słuchaczu, ponieważ nie znam odpowiedzi na to pytanie. Natomiast z całą pewnością dla wyznawców judaizmu był to na pewno Bóg. I do tego właściwie oni się trzymali. Także taka jest odpowiedź. Natomiast równie dobrze, przecież nie mamy gwarancji, że to, co w księgach jest podane, również jest jakby tutaj prawdziwe.
Kolejne pytanie od naszego słuchacza, pana Rafała. Mam pytanie, czy świadomy sen jest również wtedy, jeśli mam świadomość różnych zachowań i sytuacji w przeniesieniu z rzeczywistości, ale bez wpływu na przebieg snu?
Tak. Są różne stopnie tego uświadomienia w świadomych snach. Przecież bardzo często jest tak, że w trakcie jednej nocy mamy kilka przebłysków świadomego śnienia, że wiemy, że to jest sen, ale na przykład nie mamy wpływu na to, co się dzieje. Ja doskonale rozumiem swoją myśl tutaj. Wszystko wynika właściwie od stopnia takiego zaawansowania, od praktyki. Początkujący, którzy mają właściwie takie sny, w których tylko mają świadomość, ale nie mają takiej realnej władzy nad swoim snem, to są raczej na bardzo dobrej drodze do tego, żeby móc zrobić trochę więcej. Także to też są świadome sny. To są jak najbardziej świadome sny, tylko po prostu na niższym levelu. Także zachęcam do częstszej praktyki i życzę powodzenia.
Pojawiło się jeszcze kilka innych pytań. Kolejne pytanie od naszego słuchacza, pana Rafała. Czy są różne rodzaje świadomych snów?
No to pokrywa się raczej z tą odpowiedzią na to pytanie, którego oddzieliłem, chociaż też mówiliśmy w innych audycjach o trochę innych takich rodzajach snów. Te świadome sny, ale właściwie jakimś tam wydźwiękiem, powiedzmy, proroczym, jasnowidzenie, tak, i te sprawy związane z takimi innymi trochę inną tematyką. Natomiast jeżeli chodzi o same świadome sny, no to wszystko zależy raczej od stopnia zaawansowania. No właściwie tylu ilu ludzi, tyle może być też świadomych snów, bo każdy śni trochę inaczej. Każdy inaczej realizuje te swoje fantazje senne. Niektórzy chcą zaspokoić jakieś swoje podstawowe tutaj pragnienia, a niektórzy chcą, nie wiem, dowiedzieć się czegoś więcej. Niektórzy w tych snach spotykają ludzi, z nimi rozmawiają, stawiają ten kontakt z tymi, których spotykają, a niektórzy wręcz przeciwnie, podróżują gdzieś po kosmosie albo w jakieś odległe zakątki, albo skupiają się na medytacji. Mieliśmy z Jubim ostatnio taką ciekawą dyskusję, właściwie chyba to było w kontekście jogi, snu, Bardo chyba, w tym nurcie, w którym właściwie mnisi, to było bardzo takie tajemnicze, że mnisi właściwie praktykują świadomy sen po to, żeby w trakcie świadomego snu praktykować świadome śnienie. W trakcie świadomego snu medytować na przykład. Czyli wejść jeszcze na ten wyższy poziom, tak? Bo może tych stanów jest jeszcze więcej. I właściwie tych sposobów na przeżywanie tego świadomego śnienia też może być mnóstwo. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie rozgraniczenie, taką klasyfikację tych świadomych snów, no to nie mamy jeszcze takiej wiedzy na ten temat naukowej, żebyśmy mogli to jakoś zamknąć w takich podręcznikowych ramach i opisać. No nauka dopiero stawia pierwsze kroki w tym obszarze.
I przedostatnie do tej pory pytanie, które pojawiało się również na naszym YouTube'owym czacie. Jak wygląda umieranie we śnie?
Myślę, ja ze swojego doświadczenia wiem, że jeżeli w trakcie snu śni nam się, że umieramy, to raczej jest to, wywołuje to taki silny szok, taki jakby tej emocje, że powoduje całe budzenie. Być może są osoby, które mają jakieś doświadczenia związane ze śmiercią we śnie, z tą śmiercią we śnie, ale zazwyczaj organizm reaguje w ten sposób, że natychmiastowo się wybudza lub nawet nie dopuszcza do tego, żeby ujrzeć całą śmierć w trakcie snu.
Bo tutaj na czacie na YouTube jeden ze słuchaczy widziałem, dzielił się swoimi doświadczeniami w tym zakresie i on miał coś totalnie przeciwnego. Uczucie błogości go ogarnęło, krótko mówiąc.
No tak, na pewno te przeżycia są takie zindywidualizowane. No, także to, jak wygląda też umieranie dla kogoś, to nie oznacza, że dla ciebie, drogi słuchaczu, będzie wyglądało tak samo. Wszystko zależy od tego też, czy ktoś boi się tej śmierci, czy ten sen o śmierci jest skutkiem jakichś lęków, czy przeżyć stresu, czy wręcz przeciwnie, czy jest traktowany też jako element taki, powiedzmy tutaj, sennej fikcji i rozrywka.
I ostatnie do tej pory pytanie, które pojawiło się tym razem na naszym czacie na www.paranormalium.pl. Użytkownik Select pyta, czy możecie powiedzieć coś więcej o poziomach snu?
O wielu poziomach snu tylko z incepcji słyszałem. Nie próbowałem tego nigdy. Bardzo, bardzo ciekawa kwestia, że można zasnąć w śnie. Nie próbowałem tego, szczerze powiem.
No ja powiem szczerze, że chyba każdy z nas to przeżył, ale może nie do końca tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Znaczy, to ma związek na przykład z tymi fałszywymi przebudzeniami, kiedy też budzimy się, tak się snu, myślimy, że obudziliśmy się, jesteśmy już i dokontaktujemy, a nagle znowu się okazuje, że jesteśmy i dopiero się obudzimy. Ale
no ja jednak... Ja się chciałem powiedzieć, że chyba byłem coś podobnego z takim z taką paropoziomowością, a to był raczej taki koszmar, to raczej był taki półsen, że miałem taki koszmar, że leżałem na łóżku i tam w pewnym sensie za każdym razem jak tego, tak jakby się leżałem i za każdym razem się działo coś dziwnego. I się później budziłem i później się z jednego snu, później się budziłem z drugiego snu, później się budziłem z trzeciego snu i w ogóle i wtedy się później obudziłem całkowicie. Na przykład na pierwszym miał coś się tam dziwnego stało, drugi na przykład, no nie pamiętam jeszcze dokładnie, w trzecim też za bardzo, a w czwartym obrazy mrówki, gdy się ogólnie cały obudziłem, bo przedtem się budziłem do snu, ze snu do snu, coś takiego.
No właśnie, i słuchaj, tutaj jednak też dochodzi do takich różnych absurdów, które wywołują w człowieku taki szok poznawczy, ale no, w pewnym momencie ta absurdalność tego snu dochodzi do takich rozmiarów, że właściwie dochodzi do tego drugiego przebudzenia i tak właściwie się rozwija dalej. Natomiast bardzo dobrą praktyką, która u mnie na przykład działa, jest zasypianie we śnie, żeby się wybudzić, ale z taką wolą, żeby naprawdę się obudzić. Myślę, że się jakaś wojna i pamiętam, że się kładę na polu, żeby zasnąć i to mi się jakoś tam udało z tego wykaraskać. Nie, ale no, wrażenia nie są. Czasami są dosyć przykre i nie są takie jakby przyjemne. Czy jeszcze są jakieś pytania?
Nie widzę, żeby były tutaj jakieś pytania. Sprawdzę jeszcze naszą skrzynkę e-mailową. Nasz adres e-mail to oczywiście jak zawsze radio@paranormalium.pl. Nasza magiczna skrzynka, zobaczymy, czy coś tutaj trafiło w trakcie audycji. Jakieś pytanie od naszego słuchacza Patryka i właśnie dotyczące tematyki sennej. Od jakiegoś czasu nurtuje mnie pewien problem, mianowicie chodzi o postacie senne. Ciekawy jestem, skąd się u nich bierze taka inteligencja. Niektórzy mówią, że odbierają one świadomość, a w moim przypadku jest odwrotnie. Uświadamiają mnie, że to sen, więc jak to w końcu jest?
No słuchaj, to zależy od tego, jak interpretujesz śnienie w ogóle jako proces, bo niektórzy uważają, że to jednak jest tylko... To wszystko, co się dzieje, jest wytworem naszego mózgu, gdzie to mózg generuje te wszystkie obrazy, a zatem nasza podświadomość, powiedzmy, nie ma tylko tutaj swój udział i te, w takim wypadku te wszystkie postacie, które byśmy spotykali według tej teorii, to byłyby po prostu jakieś przejawy naszej świadomości, czyli rozmawiamy z tymi sami z sobą, po prostu z innej perspektywy, z tymi postaciami, bo to jesteśmy my właściwie, one mają nasze doświadczenia, jakieś naszą wiedzę, nasze przekonania i tak dalej. Natomiast druga teoria zakłada, że w trakcie snu umysł odbiera jakiś przekaz z zewnątrz, I wtedy można przypuszczać, że te postaci, które spotykamy we śnie, to jednak są jakimiś bytami zewnętrznymi, jakimiś innymi istotami. Może to, mogą to być inne osoby, które śnią, mogą to być jakieś właśnie postacie z tego świata astralnego. Tego nie wiemy. Nie możemy na dzień dzisiejszy właściwie powiedzieć na 100%, która teoria jest słuszna. Coraz więcej jednak tych ludzi, którzy praktykują świadome śnienie, to się kieruje się ku tej drugiej teorii, że umysł jest taką anteną, a tam gdzieś jest jakaś prawdziwa rzeczywistość. I to są właśnie te sny, to są właśnie takimi punktami, no punktami takimi, punktami stycznymi, takimi punktami, tak, punktami. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że ludzie prawdopodobnie śnili, no już powiedzmy od czasów Neandertalczyka, czyli człowieka, który, albo i nawet jeszcze wcześniej, mówię o takich snach, których świadomy, bo no raczej wykluczałbym, raczej nie sądziłbym, żeby zwierzęta mogły mieć świadome sny, ale myślę, że ludzie od dawnych czasów, jeszcze przed gatunkiem Homo sapiens, mieli to, tak? Czyli można przypuszczać, że język snu, tak metaforycznie mówię, język snu, jest starszy znacznie od słów, od języka słów, tak, które wypowiadamy i które znamy, od tego, co w sumie tworzyliśmy jako nasza cywilizacja. Czyli całkiem możliwe, że to może mieć jakieś źródło od zewnątrz. Ja bym się do tej pory nie rozstrzygnąłem jeszcze tej kwestii, sam nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale raczej coraz częściej skłaniam się też również do tej drugiej teorii.
Pojawiło się przed chwilą pytanie na naszym czacie na www.paranormalium.pl zadane przez użytkownika Newstora, a brzmi ono następująco. Czy jeśli podczas świadomego snu wydarzy nam się jakaś zła rzecz, na przykład zostaniemy skrzywdzeni we śnie, to czy może to przenieść się w jakiś sposób na życie w rzeczywistości?
No na pewno może, ale raczej na tym poziomie takim podświadomym, powiedzmy. To znaczy, jeżeli mieliśmy jakiś koszmar, to możemy potem jakoś przeżywać to cały czas w ciągu dnia, bo możemy to się przypominać. Chociaż z drugiej strony, to co nam się śni w trakcie snu, to raczej jest odbiciem tego, co przydarzyło nam się w rzeczywistości. Także raczej to jest taka, powiedzmy, podstawowa zasada. Natomiast może być też tak, że to, co nam się przydarzy w trakcie snu, może nam potem powracać na rzeczywistym życiu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak było. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś fizyczne urazy, no to raczej ciężko jest mi odpowiedzieć. To jest sprawa bardziej skomplikowana i nie znam odpowiedzi.
I to chyba tyle, jeżeli chodzi o pytania od słuchaczy. Nie widzę tutaj już, żeby pojawiały się jakieś kolejne. Zerknę jeszcze na naszego fanpage'a. Może tam coś czeka nieodkrytego. Oczywiście pytania do audycji można przesyłać do nas cały czas, nie tylko w trakcie trwania audycji, ale również poza nią. Czekamy na Państwa pytania. Głównie najlepiej pod adresem e-mail radio@paranormalium.pl, bo tę formę kontaktu sprawdzamy regularnie, praktycznie codziennie. Tak więc jeżeli jakieś pytanie się pojawi, to na pewno nie umknie naszej uwadze. Natomiast teraz nie widzę już, żeby jakieś pytania się pojawiały. Tak więc myślę, że możemy powolutku kończyć. Panowie, może parę słów na koniec?
No jeszcze w Piśmie Świętym, jeżeli czy w ogóle w jakichś takich, powiedzmy, starożytnych księgach, jeżeli będzie mowa o snach głębokich, dosłownie, czy niegłębokie, które po żydowsku to hebrajsku taberna, to raczej można tutaj upatrywać właściwie znaczenia tych słów w kontekście świadomego śnienia. Także to jest takie podstawowe rozróżnienie, bo w języku hebrajskim funkcjonują w sumie dwa słowa, również jak w polskim. Jedno oznacza spanie, a drugie oznacza śnienie. I to śnienie właśnie to dotyczy raczej takich słów głębokich. Ten jest halom, a śnić halam. Czyli również podobne to brzmieniowo te dwa słowa, ale no jednak tutaj jest zasadnicza różnica i właściwie w tych tekstach żydowskich, jeżeli mówimy o śnieniu, to mamy na myśli coś głębokiego i bardziej takiego świadomego. Między innymi na przykład w księdze rodzaju, kiedy Adam zapytał, jest to powiedziane, że Bóg słucha mu głęboki ten, w którym prawdopodobnie, bo akurat Bóg zsyła to ten sen po to, żeby wyjąć z niego żebro, żebro Adama, który zostawił kobietę, ale w czasie tych wizji, których doznaje wtedy Adam, być może na przykład nazywa wszystkie te zwierzęta i takie wszystkie elementy, które byśmy powiedzieli, to z naszego punktu widzenia mogą być fikcyjne, one mogą się odbywać na poziomie snu Adama, świadomego śnienia. To tyle, jeżeli chodzi chyba o tą teorię na dzisiaj. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, może mówmy się, że jeszcze jakieś ostatnie pytanie, może jeszcze rzućmy okiem, czy na czacie. To ja akurat nie mam chwilowo dostępu teraz, bo jestem telefonicznie tutaj połączony, nie mam internetu, także ciężko mi jakby odnieść się do wszystkich pytań. Jeżeli jest jeszcze jakieś pytanie na czacie albo na YouTubie, to ostatnia szansa, ostatnie pytanie na dzisiaj.
No to chyba tylko jedno pytanie od użytkownika Chopin Chopin, który zadał takie pytanie na naszym YouTubie. Jak można nazwać sen, w którym się przewidziało na przykład wycieczkę z rodziną?
No to jest sen profetyczny. To jest sen profetyczny, czyli sen taki związany z jasno zburzeniem. Biały sen, tak zwany, tak można to nazwać. Zachęcam do odsłuchania naszej audycji z września albo z października, nie pamiętam dokładnie. Z września albo z października 2016, tam poruszaliśmy ten temat.
No i to chyba tyle, jeżeli chodzi o pytania. Żadnych nowych pytań tutaj nie widzę, tak więc możemy chyba powolutku kończyć ten odcinek audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat. Jeszcze Robert czeka, jak zawsze, z ważną wiadomością na koniec.
Ważna wiadomość na koniec, jak zwykle. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich na naszego fanpage'a facebook.com/onairsociety. Można przysyłać do nas tam zgłoszenia do ruchu. Bardzo czekamy, bo dołączenie do ruchu to można poznać wielu ludzi ciekawych i dowiedzieć się więcej o świecie snów, a też tak powiem, przydałaby się jeszcze taka para rąk dla nas. Jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, bo panie również zapraszamy, to zapraszamy. I chciałem powiedzieć, że może za niedługo powinna nasza strona wystartować ponownie, więc też będzie można przez stronę wysyłać formularz. I to chyba tyle ode mnie.
Pojawiło się dosłownie w ostatniej chwili pytania o sny prorocze, natomiast o snach proroczych była chyba jedna cała audycja, tak więc sugeruję zajrzeć na www.paranormalium.pl i tam sobie poszukać tego odcinka właśnie o snach proroczych. Tutaj Newstor pyta, czy w świadomym śnie możemy stać się dowolną istotą, czy zawsze będziemy sobą, o tym również był cały odcinek. Żeby nie powiedzieć, cała audycja jest między innymi o tym, tak więc zachęcamy Newstora również do poszukania w archiwum audycji Radia Paranormalium. No a dzisiaj już kończymy. Po drugiej stronie naszego telefonu byli z nami dzisiaj onironauci Kamil oraz Robert. Dzięki jeszcze raz, panowie.
Dzięki, dobrej nocy.
A audycję od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek Sęgiwelios, Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w kolejnym odcinku audycji Świadomy Sen, Nasz Drugi Świat.
was on us too. And here comes the sun that shines on us.